Bartosz Wójcik w nietylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ruszamy w drogę z naszym przewodnikiem. Bartosz Wójcik obiecał nam opowiadać o tych książkach, tych osobach, o których nasza wiedza jest dość mizerna. Będziemy się poruszać głównie w rejonie Karaibów, ale pewnie nie tylko. Zacznijmy od książki, która właśnie się ukazała, Afropejczycy. Nie tylko rzeczywistość się zmienia, a za nią zmienia się język, ale też nasz stosunek do rzeczywistości się zmienia, bo ona jest taka sama w gruncie rzeczy, jak była. I w związku z tym też musimy, albo właściwie dobrze by było, zmienić język. John Pitts jest naszym dzisiejszym bohaterem, jego książka Afropejczycy. Przedstawisz nas?
Tak, zdecydowanie to jest opowieść, która w Wielkiej Brytanii i w krajach anglojęzycznych dzięki Johnemu Pittsowi jest dostępna od 19 roku, czyli od 4 lat. Natomiast niedawno w tłumaczeniu Zofii Szachnowskiej-Olesiejuk w wydawnictwie Szczeliny rzeczywiście ta epopeja, bo to jest podróż, i ta afropea, czyli Europa czarna, Europa afrykańska, którą trochę stworzył też językowo Johnny Pitts, teraz nam może towarzyszyć i możemy się w podróż z autorem wybrać. Johnny Pitts jest Brytyjczykiem, ale to nie dookreśla go, bo jego mama jest białą Brytyjką, jego tato jest Afroamerykaninem, więc tu mamy już takie echo w Afropejczykach, mamy też echo Afroameryki. Jego tato był wokalistą zespołu soulowego, natomiast Johnny z mamą pochodzą z Sheffield na północy Anglii, z miasta robotniczego. Więc nagle się pojawia wiele takich wątków, bo pojawia się ten wątek transatlantycki, no niby nie karaibski, bo Johnny Pitts jest takim honorowym, jak sam określa, Karaibczykiem. No ale jest brytyjskość, niejednoznaczna i brytyjskość też nie jest centrum, no bo jednak Sheffield to jest prowincja, to znaczy jest małe miasto, w tym momencie już zubożałe i miasto, które oczywiście trochę się w popkulturze zapisało, kiedyś była taka komedia Goło i Wesoło o właśnie Sheffield i o mężczyznach, którzy wzięli swoją przyszłość ekonomiczną w swoje robotnicze ręce, zakładając taką grupę tak naprawdę męskiego striptisu. I to jest o tym ta opowieść, taka ikoniczna dla myślę, końca lat 90. i kinematografii. Natomiast Johnny Pitts urodził się w latach 80., więc on się załapał na zupełnie inną rzeczywistość, bo początek lat 2000 to jest ten moment, kiedy on już jest młodym mężczyzną. I też widzi na przykład zmieniającą się i skłaniającą się ku konserwatyzmowi Wielką Brytanię. Bo ta jego podróż, w którą się wybrał, to jest podróż też, żeby on odnalazł siebie trochę. Żeby odnalazł swoją tożsamość poprzez szukanie osób niebiałych, czyli właśnie tej czarnej Europy na kontynencie. Więc on specjalnie poza Sheffield w ogóle nie szuka, nie rozmawia z osobami w Wielkiej Brytanii, bo chce swoją relację z kontynentem trochę zbadać. Myślę, że to jest dlatego bardzo też ciekawe dla nas, jako osób w tym momencie mieszkających na kontynencie europejskim, który też się zmienia, bo Polska przecież też się już na szczęście staje mniej jednorodna, więc też się stajemy osobami, które sąsiadów i sąsiadki mają też Afropejczyków, a jeśli jeszcze nie Afropejczyków i Afropejki, to osoby z Afryki, prawda, które przyjeżdżają chociażby na studia.
Jakie pytania sobie zadaje?
No on zadaje sobie też pytanie oczywiście, kim jest, bo chce się przejrzeć siebie, ale też interesuje go znalezienie miejsc. Gdy znajduje miejsca, to chce rozmawiać z osobami tam mieszkającymi. Znalezienie miejsc, gdzie właśnie ta czarna Europa jest. To znaczy odwiedza dawne wielkie imperia kolonialne. To znaczy jest i w Francji, jest i oczywiście w Niemczech, jest też w krajach skandynawskich, bo te wszystkie kraje były zaangażowane w różnym stopniu w kolonializm. Trafia też do Rosji, pojawia się też na chwilę we Włoszech, pojawia się na chwilę w Hiszpanii. Ma też taki pomysł, żeby trochę śladami swoich poprzedników i poprzedniczek, bo dużo osób czarnych ze Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej mieszkało w Europie. Czy to Nina Simone, czy James Baldwin. On się stara też no, śladami Jamesa Baldwina poważnie podążać. Trafia do jego dawnego domu. Jest tam bardzo ciekawy wątek o Baldwinie, więc jak ktoś z osób słuchających audycji interesuje się Baldwinem, to tam jest pewna tajemnica, której nie chciałbym w tym momencie zdradzić, ale chciałbym zachęcić. Taka tajemnica dotycząca biografii też Baldwina i takiego właściwie późniejszego okresu jego twórczości. Ale też myślę, bo to jest jego debiut literacki, więc myślę, że też uczy się fachu, bo to jest reportaż. I co jest ciekawe, on nie pisał tej książki, mając zamknięty budżet i mając umowę wydawniczą. Więc też tematem tej książki jest właśnie taka metasytuacja, jak jest podróżować, będąc osobą czarną po Europie, mając ograniczony budżet. I on no, korzysta z hosteli, korzysta z taniej komunikacji zbiorowej. To nie jest taka luksusowa podróż po kurortach, choć się też pojawia w oczywiście miejscach takich jak stolice, które są droższe, ale też bada prowincje. Jest na przykład w Marsylii, jest to bardzo istotne miasto, takie wielokulturowe. Nie ma go tym razem w Polsce. Mówię tym razem, bo on też trochę podróżuje śladami swojego poprzednika pisarskiego, Karyla Phillipsa. Pisarza, który w latach 80. I to jest pisarz z Karaibów, to jest pisarz z wyspy St. Kitts. W tym momencie to jest profesor Uniwersytetu w Yale i taka bardzo szanowana figura, no ale w połowie lat 80. był trochę tak jak Johnny Peace na początku. I Karyl Phillips w połowie lat 80. był między innymi w Polsce. Będąc w Polsce zbierał materiały przez rok do książki, która później się ukazała pod tytułem Europejskie plemię. I on wtedy nie tyle podróżował śladami czarnych osób, ale bardziej chciał zobaczyć trochę tak jak antropolog, jak żyją biali ludzie w Europie. Wówczas coś ciekawe, będąc w Warszawie, spotkał się między innymi z Piotrem Sommerem. Nie jest wprost z nazwiska w książce wymieniony, ale jest wymieniony jako Piotr i dane biograficzne wskazują, że zdecydowanie jest to Piotr Sommer. I pewne wątki między jedną a drugą książką są wspólne. Chociażby właśnie Francja, Baldwin i Rosja. Bo kiedyś w Rosji, w Moskwie był taki uniwersytet imienia Patrisa Lumumby, czyli był to związek z Afryką poprzez kongijskiego polityka. I w jednym i w drugim miejscu jeden i drugi autor jest. Więc jest taka podróż realnie jeszcze do początku lat 90., kiedy ta współpraca między krajami bloku wschodniego, no bo blok wschodni się właśnie zwinął, a krajami afrykańskimi się skończyła. Taka współpraca edukacyjna, taka współpraca no też polityczna i trochę propagandowa oczywiście, bo to było w kontrze do Zachodu. Więc jest to książka fascynująca, bo jest wiele wątków. Ja powiedziałem o części. Jest to też książka ze zdjęciami, bo Johnny Peace jest fotografem. I książka powstała jako jego tekstowa wersja, czy papierowa wersja, czy e-bookowa wersja portalu. On kiedyś, mówię kiedyś, bo to było ponad dekadę temu, założył stronę, zaczęło się w ogóle od profilu na Facebooku, właśnie z tym tytułowym słowem. Bo ci Afropejczycy, te Afropejki, ta Afropea, to w tym angielskim tytule Afropean się wszystko zawiera. I jest taki portal po prostu, Afropean. I tam są też wątki, których nie ma w książce. Bo książka, mimo że ma w polskiej wersji 500 stron, no to jest wyimkiem z tego doświadczenia afropejskiego. I na portalu mamy o wiele więcej takich po prostu esejów, tekstów. Nie tylko pizza. Tam są też głosy no, tych innych osób, które on spotyka, czy osób, które wysyłają swoje doświadczenia. Natomiast kończąc wątek fotografii, tam też jest więcej fotografii. W ogóle warto sobie zgooglować jego nazwisko i imię i nazwisko i zobaczyć jego fotografię, bo te czarno-białe fotografie z podróży są reporterskie i takie archiwalne, ale on w ogóle ma bardzo, bardzo szerokie portfolio fotograficzne, bo zanim był pisarzem, to był fotografem i nadal jest fotografem, a jeszcze ma jedną pracę, co też pokazuje, że jednak ma bardzo szeroką taką paletę umiejętności, ale też pewnie, że musiał korzystać, bo bardzo długo to trwało, zanim się przebił, musiał korzystać z tych umiejętności. On jest też lektorem i tak naprawdę nagrywa audiobooki i nagrywa no, dla radia też różne, prawda, programy, które, gdzie jest potrzebny głos, który akurat pasuje. Bo on też ma wymowę właśnie bardziej z północnej Anglii, więc może trochę reprezentować region.
Wrócił do Anglii, ale powiedz mi proszę, czy wrócił ten sam?
Myślę, że nie wrócił ten sam, bo on na początku pomyślał, że ta książka, i pisze o tym we wstępie, i właściwie się rozlicza z błędnym pomysłem. Na początku myślał, że ta książka będzie bardziej taką książką albumem fotograficznym, z trochę lifestyle'owymi zdjęciami, że będzie taki pełen nadziei obraz, że będzie to taki, taka książka, zapis sukcesu czarnych osób. Natomiast nie chciał przekłamać i nie chciał pokazać zbyt optymistycznej wizji, bo też uważa, że jest po tej podróży dużo rzeczy jest do zrobienia, że po prostu dużo trzeba prowadzić reform, dużo więcej sprawiedliwości społecznej, więc on nie może przedstawić tylko takiej wersji jednoznacznie udanej tego życia, takiej integracji, takiego poszanowania. Więc to od razu, cała koncepcja runęła, którą miał na początku. Też myślę, że zmienił się, bo on w pewnym momencie określa, że zobaczył elementy utopii, ale to jest taka utopia nadgryziona. Czyli, że nawet w tych krajach, które my kojarzymy jako bardzo progresywne, jak na przykład Holandia, bo mają bardzo taką proludzką politykę, na przykład społeczną, równościową, to tam się pojawia też wiele kłopotów, chociażby dlatego, że w nomenklaturze takie słowo jak rasizm się nie pojawia, co od razu jest próbą schowania tego wielkiego problemu społecznego, systemowego. Bardzo zaczął zwracać uwagę właśnie na systemowe rozwiązania, których brakuje. Bardzo zły poziom mieszkalnictwa chociażby, czy takie dzielnice, które się stają dzielnicami wykluczeń, bo głównie są zamieszkiwane przez osoby o niskich dochodach, o niskim statusie, to są głównie osoby imigranckie. I w rezultacie stają się no, takimi gettami w takim znaczeniu wykluczeniowym. Zresztą no, ten wątek jest takim wątkiem literackim, chociaż był Szekspira w Kupcu Weneckim, więc te Włochy, które się pojawiają i u Pizza, i u Philipsa też nie są tam przez przypadek. O wiele mniej takiej łatwości może ferowania jakichś takich wyroków czy wyciągania wniosków, bo on też zaczynając wiedział, że to się nie musi tak potoczyć. Natomiast to była jego pierwsza wyprawa też pełna nadziei i ciekawości. Jemu to zostało, no ale jest to takie nadgryzione jednak, myślę doświadczeniem. Oczywiście tego nikłego też budżetu, ale to bardzo odpowiadało temu, jak wiele osób właśnie pochodzenia afrykańskiego żyje. Że żyje w złych warunkach, żyje pracując od wypłaty do wypłaty, żyje też na poziomie, gdzie jest na przykład mało czasu wolnego. Bo to też jest ciekawe, że on, żeby móc tę książkę napisać, żeby podróżować na własnych warunkach, czyli nie aż tak spiesznie, to też odkładał wcześniej pieniądze. A mógł odkładać, bo był fotografem i tym lektorem, prawda? Więc wykorzystał też swój status, żeby taką książkę napisać. I on dalej działa w tym kierunku. Teraz jest druga książka, która dotyczy Anglii. Objechał Anglię, to znaczy objechał tak naprawdę Zjednoczone Królestwo. Objechał z poetą Rogerem Robinsonem, zrobili zdjęcia i opisali, jak osoby mieszkają. Też imigranckie. To jest książka poetycka. Ma o wiele więcej zdjęć, jak mieszkają na wybrzeżach, bo objechali. Natomiast w Europie on też trochę się mierzy z dziedzictwem swojego własnego kraju, to znaczy kraju, którego ma obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Jest na przykład na Gibraltarze, więc to też jest sytuacja kolonialna i sytuacja no, nierozwiązanego konfliktu między koroną a Hiszpanią. A tam jednocześnie jest taka no, scena symboliczna, gdzie on ma moment dosłownie na tym Gibraltarze, bo zaraz musi wracać, bo nie stać go na hotel, nie stać go na jakąś taką podróż, która by umożliwiła mu lepsze połączenia. Musi po prostu biec na powrotny autobus i stoi na tej skale gibraltarskiej i próbuje się wpatrywać w kierunku Afryki. Więc są też takie no, sytuacje, które można powiedzieć, że są może trochę tanim symbolizmem, takim bardzo wprost, ale w tej opowieści są przekonujące, bo to jest opowieść dość niespieszna. No bo też przypomnę 500 stron, więc no, jest przez co się tam przedzierać, ale książka jest też jest dobrze bardzo przetłumaczona, jest też dobrze napisana, to znaczy ona nie jest gęsta, mimo że jest wielość wątków i część rozdziałów jest specjalnie dość krótka, żeby można się też, myślę, było zatrzymać. Zresztą te zdjęcia są tak w tej narracji poukładane, że wydaje mi się, że one trochę działają na zasadzie takiej retardacji, że się możemy skupić trochę na tym zdjęciu, bo to jest komentarz do tego, co było napisane, bądź komentarz tekstowy jest opowieścią o zdjęciu. I to jest książka, której raczej się nie da przeczytać w jeden wieczór, nawet jakby się bardzo szybko czytało.
Zresztą po co?
Po co? Tak, to myślę, że nie warto. No, on podróżował prawie 6 miesięcy.
Johnny Pitts, Afropejczycy, polecał opowiadał, przedstawiał nas sobie Bartosz Wójcik, tłumacz. Następnym razem spotkamy się za kilka tygodni. Będziesz już po festiwalu, na który wybierasz się w kwietniu. Dwa słowa o nim.
To jest festiwal na Trinidadzie, w stolicy Port of Spain, który od dekady co roku w kwietniu, na przełomie kwietnia i maja jest organizowany. Jest to największy festiwal, jeśli chodzi o literaturę karaibską. I on jest głównie dla regionu, choć jest międzynarodowy. Mówię dla regionu, to znaczy są zapraszane osoby z regionu i z diaspory, które się zajmują literaturą karaibską, głównie pisarze i pisarki. Oczywiście są wydarzenia towarzyszące, jest też nagroda literacka, jest to wydarzenie otwarte, jest też transmitowane, więc można sobie na Facebooku czy na YouTubie podejrzeć. Natomiast mówię, że jest głównie dla regionu, to znaczy nie szuka się tam gwiazd międzynarodowych, ale oczywiście z Karaibów, te, które są gwiazdami międzynarodowymi, takie jak, nie wiem, Marlon James czy Micah Kincaid, też bywają, też są zapraszane. Ale tu się nie szuka osób spoza Karaibów, bo tu chodzi o to, żeby ta literatura była tam obecna i żeby pokazać, że raz w roku tam po prostu życie literackie ma taką formę bardzo, bardzo, bardzo widoczną.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Już jestem ciekawa opowieści. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.